Bardzo dużo mówi się o antysemityzmie, a w prawie międzynarodowym nawet antysemityzm został uznany za poważne złamanie prawa, za grzech przeciwko ludzkości. Natomiast bardzo mało się mówi o tym, że zanim powstał ten grzech i ten problem antysemityzmu, była antychrześcijańskość albo chrystianofobia, i to rozpoczęta przez Żydów. W pierwszym zdaniu dzisiejszej lektury Dziejów Apostolskich czytamy, że po śmierci Szczepana wybuchło wielkie prześladowanie w kościele jerozolimskim i że wszyscy z wyjątkiem apostołów rozproszyli się po okolicznych miastach Judei i Samarii. Pochowany został pierwszy biskup Jerozolimy, Jakub. Pochowany został diakon Szczepan, a inni się rozproszyli. A Szaweł, który Żydem jest z pochodzenia, niszczył kościół, wchodząc do domów, porywał mężczyzn i kobiety i wtrącał do więzienia. Ale spójrzmy na prześladowania z innej strony. One mają swoje ofiary, bo niemożliwe, żeby nie miały. Ale na prześladowania trzeba patrzeć z wielu perspektyw. Gdyby nie było prześladowań, Kościół nie miałby wielu męczenników, nie miałby wielu świętych i błogosławionych. Gdyby nie prześladowania, być może doktryna Kościoła by się rozchwiała, rozmyła. A prześladowania działają mobilizująco. Też gdyby nie prześladowania, być może chrześcijaństwo by nigdy nie opuściło Palestyny, tylko byłoby taką lokalną sektą na ciele judaizmu. A ponieważ chrześcijanie się rozproszyli, to z nimi rozproszyła się po świecie wiara. Doszli aż do Antiochii, to jest dzisiejsza Syria. A potem pójdą aż do dzisiejszej Turcji, czyli Azji Mniejszej. Pójdą nawet na Kaukaz, na Krym, potem do Europy, północnej Afryki. Widzimy więc, że Pan Bóg to obiektywne zło, jakim są prześladowania, wykorzystuje dla jakiegoś dobra, żeby wiara mogła się szerzyć, żeby inni ludzie mogli usłyszeć o Chrystusie. To jest tak jak nasiona zdmuchnięte silnym porywem wiatru, rozwiane w różne strony. Wydawać by się mogło, że giną, a jednak spadają gdzieś i kiełkują. Tak szerzy się chrześcijaństwo. W pierwszym pokoleniu chrześcijan, w pierwszym wieku, czy w pierwszych kilku wiekach. Najbardziej naturalną drogą jest życie rodzinne, małżeńskie, sąsiedzkie, praca, głównie wśród niższych sfer. Ludzie pracują, poganin pracuje z chrześcijaninem i po prostu rozmawiają. Przypatrują się sobie. Chrześcijanin tylko patrzy, jakie życie prowadził do niedawna, a poganin, jakie możliwe jest inne życie, bo jest inne życie niż to, które prowadzi on. Widzimy więc, że Pan Bóg posługuje się nawet prześladowcami. Święty Paweł, który był w więzieniu, mówi, że wiele rozgłosu przyniosły kajdany, które nosi dla Chrystusa. I mówi, i dobrze. Jeśli nawet z tego powodu mówią o Chrystusie, że ja jestem Jego więźniem, to niech mówią. Najważniejsze, że mówią o Chrystusie. Że Chrystus jest głoszony. Wiemy też, że męczeństwo jest pewną ceną, którą płaci Kościół za nawrócenie bardzo wielu ludzi. Bo jest cena nawrócenia człowieka. Zasadniczo uiszcza ją Jezus Chrystus na krzyżu. To jest cena naszego zbawienia, to jest cena naszego uwolnienia. Ale też Kościół prześladowany płaci cenę nawróceń. Ludzi, którzy dyszą nienawiścią, tak jak Szaweł, którzy porywają kobiety i mężczyzn. Pan Bóg prowadzi Kościół swoimi drogami. Teraz czytamy cały czas Dzieje Apostolskie. Przez 7 tygodni będziemy czytać tę księgę, bo ona jest pięknym świadectwem, jak Duch Święty działa na pojedynczych ludzi i na wspólnotę Kościoła. Możemy to obserwować, właśnie czytając Dzieje Apostolskie. I że jedno drugiemu nie przeczy. Co więcej, Kościół potrzebuje nawróceń pojedynczych ludzi, ale ci ludzie potrzebują także wspólnoty Kościoła, aby mieć naturalne oparcie, bo wykorzeniają się z jednego świata i muszą się zakorzenić w innym, żeby przetrwać możliwe prześladowania, odrzucenie, ostracyzm. Słyszymy z Dziejów Apostolskich, że Filip przybył do Samarii, głosił Chrystusa. Tłumy słuchały go z uwagą i skupieniem. Widziały znaki, które czynił. Wielu zostało uzdrowionych. I zapanowała radość w tym mieście. Widać, jak ta wolność, którą przynosi dobra nowina, jak daje pewien oddech ludziom, jak pozwala im wyzwolić z zabobonu, z przesądów, z takiego fatalistycznego patrzenia na życie, na siebie, na historię. Jest bardzo potrzebne. Widzimy, co się dzieje na przykład na Ukrainie. Nie chodzi mi w tej chwili o działania wojenne, tylko o rozumienie tego, co się dzieje. Wielu ludzi cierpi, ale nie rozumie, dlaczego cierpi. Nie ma tego światła wiary. Nie umie tego właściwie interpretować. I to jest dodatkowe cierpienie, które ci ludzie przeżywają. Strach, wdowieństwo, bombardowania, zburzenie domu, niewątpliwe cierpienie. Ale jest jeszcze większe cierpienie, kiedy człowiek tego nie rozumie. Dlaczego to wszystko się dzieje? O co w tym wszystkim chodzi? Dlatego tak ważna jest ta misja ewangelizacyjna Kościoła. Pierwsze podstawowe zadanie Kościoła. Głosić Chrystusa, który wyzwala człowieka, który faktycznie jest pokarmem. Jezus mówi, ja jestem chlebem życia. To jest fragment mowy eucharystycznej, którą Jezus wygłosił w Kafarnaum. I po wygłoszeniu jej bardzo wielu ludzi odeszło od Jezusa. Nie zgorszyli się niczym. Nie byli w stanie przyjąć nauki o Eucharystii. Tak jak niektórzy nie mogą przyjąć nauki o małżeństwie. Też nie przyjmują. Tylko dlatego, że Jezus powiedział, ja jestem chlebem życia. I oni nie rozumieli, nie byli na to gotowi. Nie wiedzieli, jak to zrozumieć. Jak on może być pokarmem. Jest wolą tego, żebym niczego nie stracił. A tymczasem widzimy, jak wielu ludzi odchodzi, jak wielu odeszło. A więc traci Jezus, czy nie traci Jezus tych ludzi? Wrócą, czy nie wrócą? To jest zadanie dla nas wszystkich. Oni przyglądają się i nam, mnie, jako księdzu, wam, i zaczynają się zastanawiać, ale z czym im się to kojarzy? To życie tych, którzy uważają się za wierzących. Z czym to można skojarzyć? Prośmy Boga, żeby dał nam tę wrażliwość i tę świadomość, że bez Chrystusa jesteśmy wewnątrz jakoś martwi. Nie mamy wtedy tego życia, które On nosi. Możemy żyć fizycznie, to prawda, ale życie wewnętrzne płynie nam od Jezusa. I ta Eucharystia właśnie jest dlatego tak ważna, ponieważ tu Jezus uobecnia się sakramentalnie i daje nam się, aby Jego Duch stał się duchem naszego życia, naszego ciała. Nie otrzymujemy innego ducha, niż miał Jezus i apostołowie. Ten sam duch, który był w Maryi Dziewicy, ten sam duch, który był w apostołach, ten sam duch, który był w Jezusie, ten sam duch, który ustanawia Eucharystię, ma być tym samym duchem w nas. I wtedy będziemy jednego ducha. Wtedy nie będziemy zasadniczo podzieleni. Owszem, będą podziały bardzo zewnętrzne, które wnosi świat, ale wewnętrznie będziemy jednego ducha, ducha Chrystusowego. Amen.